Jeszcze zanim będę czytał słowo, to tak chciałbym jeszcze odnośnie tej pieśni, którą śpiewaliśmy pierwszą, kto wiarę spojrzenie skieruje na krzyż, uzdrowi Jezusa go krew. I tak już wcześniej tą pieśń przeżywałem i patrzyłem się, czy były mi przypomniane pewne rzeczy z mojego życia. To widzę, że rzeczywiście to była tylko łaska, że przez pewne rzeczy, o których nie chciałbym może tak bliżej ze szczegółami opowiadać, ale widzę, że to wszystko jest Boże błogosławieństwo, że i kiedy to życie jest zagrożone, kiedy można powiedzieć i zdrowie jest nadwyrężone, czy się sypie, to tylko łaska, że Pan przez to przeprowadza i że po prostu można powiedzieć, że wszystko Mu zawdzięczamy. I wiecie, jest to takie błogosławione, kiedy my to możemy widzieć i przeżywać w swoim sercu. Pośród tego naszego codziennego życia, gdziekolwiek Pan nas stawia, tak wiele różnych myśli mamy w naszych sercach. Po prostu ten świat, w którym żyjemy, te okoliczności, te obowiązki, te prace, te różne rzeczy, no po prostu każdemu tego nie brakuje. Ale teraz pośród tego wszystkiego, żeby ta obecność Pana, to spojrzenie, właśnie o czym chciałbym też mówić, na Niego, żeby było tym, co jest takie najcenniejsze i najważniejsze w życiu naszym. I chciałbym może z psalmu 34, bo to słowo już też tak wcześniej przeżywałem i czytałem też z dwóch tłumaczeń. Chciałbym, żebyśmy z warszawskiego przeczytali, a w tym nowym tłumaczeniu uwspółcześnionym gdańskim można powiedzieć, że sens jest ten sam. Ale wiecie, zauważyłem taką rzecz, że tutaj, w tym psalmie 34, tym tłumaczeniu warszawskim, te pewne wiersze, które nas zachęcają do tego, aby spojrzeć na Pana, jak gdyby są w tym czasie takim wskazującym na coś, co będzie miało miejsce w przyszłości w naszym życiu. Bo tu jest powiedziane, że spojrzyjcie na Pana, a oblicze wasze zajaśnieją. Ja przeczytam potem to słowo. I nie doznacie wstydu. A w tym uwspółcześnionym tłumaczeniu tej Biblii Gdańskiej tam jest powiedziane o czymś, co się już dokonało, że spojrzeli na Pana, rozpromienili się i nie doznali wstydu. W czasie dokonanym, że w życiu jest to psalm Dawidowy i tu też jest po prostu te okoliczności, w których był. Popatrzcie się, tu jest taka sytuacja, jak Dawid, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. I to była taka dziwna sytuacja, moglibyśmy powiedzieć, bo z jednej strony tak wiele razy Dawid otrzymywał takie nadnaturalne wsparcie od Pana, że go słyszał, że po prostu oglądał tą Bożą rękę, a tutaj po prostu, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, wiemy, że to był taki pogański król, może należałoby całą historię tak szerzej przypomnieć, ale wtedy byśmy, może mogłoby nam czasu zabraknąć i po prostu on w pewnym momencie, Dawid, zaczął się bać, że jego życie będzie tam zagrożone wobec tych ludzi. I został potem po prostu wypędzony tak tutaj. I można powiedzieć, tułał się. To był czas tułaczki, kiedy uciekał przed Saulem, po prostu kiedy musiał się jak taki najgorszy złoczyńca po prostu poniewierać, mimo że tak wiele obietnic już Bożych doświadczył, przeżył i to Boże błogosławieństwo było mu jak gdyby zagwarantowane. Ale popatrzcie się, on w tym czasie mógłby gdzieś siąść, użalać się nad swoim losem, mógłby powiedzieć, no jak to tak jest, jak to strasznie wygląda. Mógłby zadawać te niekończące się pytania, dlaczego to tak jest. I jak gdyby musiał jeszcze jak gdyby tą własną mocą się ratować, bo tam jest opisane, że on udawał obłąkanego, że obśliniał z tą swoją brodę, że tymi rękami tak rzucał na wszystkie strony. I kiedy tam stąd odszedł, to tu jest napisane, że to, co w sercu przeżywał, to on mówi, że będę błogosławił Pana w każdym czasie. I ja pewne rzeczy potem wspomnę, skąd się to brało. Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem, niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. I teraz ten szósty werset. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Tu jest jak gdyby to w tej formie, w tym spojrzeniu na przyszłość, a w tym tłumaczeniu uwspółcześnionym Biblii Gdańskiej jest to przedstawione jako coś, co się już dokonało, co zostało już przeżyte, że to spojrzenie nastąpiło, że człowiek, kiedy zobaczył Pana tymi duchowymi oczami, że jego oblicze się rozpromieniło, bo to ta Boża obecność daje. Ale czy byśmy się na to patrzyli tak, czy jak gdyby w ten inny troszeczkę sposób, to na to samo wychodzi, że Pan jest ten sam, Jego obietnica się nie zmieniła i to jest Jego pragnienie. I tu nawet, popatrzcie się, ja myślę, że on to do siebie, Dawid, odniósł, że ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go ze wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Anioł Pański zakładał obóz wokół tych, którzy się go boją. Ten biedak wołał, a Pan słuchał. I tutaj jeszcze jest powiedziane, niechaj słuchają pokorni i weselą się. Mimo, że miał takie obietnice i można powiedzieć, że już dożywał też takiego jak gdyby wyniesienia, takiego wywyższenia, to wiecie, umiał się też pogodzić z tymi sytuacjami, jak gdyby w tym momencie, kiedy przeżywał to, że był biedakiem, że wtedy nie buntował się, ale umiał też to przyjąć i z tej pozycji biedaka, takiego, tak tutaj powiedziane jest, takiego upokorzenia, po prostu, że to, że kiedyś było inaczej, to jak gdyby to mu nie przeszkadzało, ani na tym nie budował, ale wiedział, że Pan jest blisko i że skoro przychodzi mu przechodzić przez takie rzeczy, to on chciał ciągle się patrzeć na Pana i na pewno to jakiś czas trwało i po prostu potem przychodziło to wybawienie, przychodziło to podniesienie i wiecie, jest wspaniale też, jeszcze teraz przeczytajmy z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr, kiedy mówi kazanie w dniu Pięćdziesiątnicy, to on też cytuje Dawida i cytuje go z psalmu też któregoś tutaj. I właśnie Dawid, to jest psalm 16 tutaj, jest ten odnośnik, jest to Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Ja może przeczytam od 22 wiersza. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr mówi do tego zgromadzenia w Jerozolimie, kiedy potem mówi i tłumaczy się z tego, co przeżyli, kiedy przeżyli napełnienie Duchem Świętym. Ale właśnie to, na co chcę naszą uwagę zwrócić, to, co przeżywał Dawid. Czytaliśmy ten psalm 34. I Dawid zachęca i wyraża to w tym psalmie, żeby patrzeć się na Pana. A on to przeżywał, bo Piotr cytuje właśnie te jego słowa z innego psalmu i mówi coś takiego. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Gdyż według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim. Dawid nie oglądał Pana Jezusa w tym ciele, we wcieleniu po prostu na tej ziemi. A jednak Piotr mówi tutaj coś takiego, skąd on to wiedział? To Duch Boży mu pokazał, że Dawid bowiem o nim mówi, o Panu Jezusie i o Dawidzie. Dawid bowiem mówi o nim, miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. A więc on tą obecność Pana Jezusa Chrystusa już przeżywał w swoim życiu i przeżywał to w taki sposób, że Piotr tutaj cytuje te jego słowa I Dawid w tym psalmie, można by było też to znaleźć, tu jest odnośnik do psalmu 16, mówi, miałem zawsze Pana, miałem Pana zawsze przed oczami mymi. Czy to chodziło o te oczy, czy te oczy jego serca, jak jest napisane w liście po prostu do Efezjan. I wiecie, to jest niesamowite, że Dawid to przeżywał, że on te swoje oczy, ten wewnętrzny jego wzrok, po prostu, że on widział Pana Jezusa Chrystusa. Tak samo apostoł Paweł pisze o narodzie izraelskim, kiedy wędrowali przez pustynię, kiedy mówi tam w jednym wersecie, to jest chyba 10 rozdział 1 listu do Koryntian, że pili z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Wiecie, myślę, że wiele razy i my, jak gdyby jeszcze tego do końca nie umiemy, jak gdyby przyswoić sobie, że Pan Jezus już istniał i był przed wcieleniem, przed tym objawieniem się w ciele i Dawid przeżywał jego obecność i tak, kiedy on mówi o tym spojrzeniu na Pana, aby móc się rozradować, aby nasze oblicza nie doznały wstydu, abyśmy nie byli zawstydzeni, to do tego prowadzi, że kiedy my po prostu pragniemy, idziemy w tym kierunku, pilnujemy tego, aby być skupionym, aby być skoncentrowanym w tym swoim wewnętrznym człowieku na osobie i dziele Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, jeżeli my to będziemy robić świadomie, to nas zawsze podniesie. Wiecie, Słowo Boże nam to gwarantuje. I w tym miejscu chciałbym tak ze swojego życia powiedzieć, że wiele razy coś takiego przeżywałem i widzę, że są to pewne lekcje. Wiele razy, kiedy jestem gdzieś sam, czy mam taki czas jakiejś refleksji, modlitwy, to jednak jest to niemożliwością, żeby móc uciec od tych rzeczy, które nas spotykają na co dzień. Czy to będzie w rodzinie, czy w życiu Kościoła. I trzeba powiedzieć obiektywnie, że jest wiele rzeczy złych, negatywnych, prawda? I wiele razy, kiedy my się na to patrzymy, wiecie, i im bardziej to wszystko analizujesz, i w tą stronę, i znowu jeszcze, i jeszcze z innej strony, to tak zauważyłem, ale właściwie to mnie to coraz bardziej pogrąża. To mnie coraz bardziej przyciska, to mi zabiera nadzieję, to mi w ogóle zabiera sens, że po co to wszystko, skoro to tak wszystko wygląda. I gdyby zostać tylko w tym miejscu, to widzę, to grozi katastrofą, że po prostu człowiek byłby gotowy rzeczywiście wszystko przekreślić, bo nie ma żadnej nadziei. Bo skoro byśmy tylko te negatywne rzeczy mieli przed oczyma, wiecie, to nie warto chodzić i być w zgromadzeniu, nie warto służyć. Po co to wszystko, skoro jest tyle tych negatywnych rzeczy? Po prostu to przeciwnik tak po prostu te rzeczy pokazuje, że poddaje wszystko wątpliwość. I kiedy my to przyjmiemy, można powiedzieć, sami ulegamy zgorzknieniu, goryczy. I właściwie ja to tak mówię na przykładzie, na bazie swoich doświadczeń, że wszystko traci sens, wszystko traci jak gdyby znaczenie, taką wartość. I właściwie człowiek zaczyna być gdzieś, można powiedzieć, takim językiem potocznym wyautowany. Po prostu w nic nie chce się już angażować. Nie widzi sensu i nie tylko sensu, ale radości z takiej służby. Bo myślę, że kiedy popatrzymy się na życie Dawida, wiecie, on tak dużo mówił też i przeżywał, i mówił też i o radości. Różne były okoliczności życia. Skąd wypływała ta jego radość? Wiecie, jeżeli on napisał, że oblicza wasze rozpromienieją i nie doznają wstydu, kiedy człowiek promienieje? Wiecie, kiedy jego wnętrze jest podniesione, kiedy widzi Chrystusa, widzi Jego zwycięstwo, widzi Jego miłość, widzi Jego troskę, mimo tych wielu negatywnych rzeczy. Dawid też to przeżywał, a nawet musiał się uciekać do takiego dziwnego zachowania, że musiał nawet obłąkanego udawać. Po prostu, że Bóg akurat w tym miejscu nie zadziałał w jakiś spektakularny, nadnaturalny sposób. Ale w jego sercu nie było narzekania, nie było złego nastawienia. Mówi, będę błogosławił Pana w każdym czasie. I wiecie, tak zobaczyłem, że jednak to spojrzenie nasze jest niesamowicie ważne. Na co dzień jesteśmy do tego zachęcani. Tam, gdzie nas Pan stawia. Wiecie, na czym jesteśmy skoncentrowani? Pracujemy, tak mówię, mamy różne obowiązki. Do tego mogą przyglądać się różne rzeczy związane z naszym zdrowiem. I można powiedzieć, że wszyscy na czymś się koncentrujemy w tym najbardziej takim znaczącym jak gdyby stopniu i zaangażowaniu. Po prostu tam, gdzie jesteśmy, w wielu różnych miejscach, na czymś się człowiek koncentruje i na pewno możemy powiedzieć, że nam najbardziej nam potrzeba tego skoncentrowania się na Panu. I wiecie, jest to też jeszcze niesamowite, że jest to tak proste, że jak gdyby niekiedy człowiek sobie myśli, że to nie wystarczy. I jak gdyby takim najlepszym przykładem tego jest to, co się stało z Izraelitami na pustyni. Jest to opisane w 4 rozdziale, w 4 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział. My wiemy, że po prostu była taka sytuacja, kiedy oni od wężów zaczęli ginąć z powodu buntu, z powodu narzekania. Po prostu no, takie zwyczajne ludzkie rzeczy. Po prostu nie podobało się im tam na tej pustyni. Już mieli tego wszystkiego dość i zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi. Zaczęli buntować się przeciwko Bogu. I Bóg dopuścił, że po prostu te węże jadowite zaczęły ich kąsać. I to rozwiązanie, które Bóg zaproponował, kiedy Mojżesz zaczął się modlić, było tak bardzo proste, a tak skuteczne. I było ono takim przedobrazem wskazującym na to, czego Bóg w przeszłości po prostu dokona, co będzie tym pełnym ratunkiem dla człowieka zgubionego w tych negatywnych rzeczach, w tym grzechu. Że Mojżeszowi Bóg powiedział, żeby zrobił miedzianego węża, postawił go wysoko na drzewcu i wystarczyło tylko spojrzeć. Wiecie, człowiek nie musiał jak gdyby obiecywać od razu Bogu jakiejś poprawy, że się poprawi, że będzie żył inaczej, ale kiedy go jak gdyby ta plaga, można powiedzieć, no, że było tak, że to było śmiertelne zagrożenie. To nie było coś takiego zwyczajnego, ale tam ponad około 18 czy 20 tysięcy już zginęło ludzi. Oni to widzieli, że śmierć była tak blisko, że to było realne niebezpieczeństwo. I teraz żadnego jakiegoś takiego ludzkiego antidotum, prawda, jakiegoś lekarstwa, a śmierć zbierała swoje żniwo i Mojżesz po prostu uczynił tego węża, postawił go na tym drzewcu i mówi, wystarczy tylko spojrzeć. I po prostu tak to zaczęło działać wśród nich. I to było dosłowne patrzenie, prawda? Byli do tego zachęceni i po prostu kto poszedł w tą stronę, doznawał ratunku. I teraz, wiecie, my też potrzebujemy takiego ratunku. I wiele razy to też może być takie ukąszenie od grzechu, od tego, co złe w tym świecie. Po prostu zostaniesz ukąszony i widzisz, jak śmierć rozpoczyna swoje dzieło w twoim życiu, że są tylko złe myśli i im bardziej się jak gdyby koncentrujesz i próbujesz znaleźć drogę wyjścia, widzisz, jeszcze bardziej się pogrążasz. I widzę znowu to, co przeżyli Izraelici na pustyni do nas. Po prostu to spojrzenie, żeby patrzeć na Pana Jezusa. Że my po prostu, to jest dla nas ratunek, że kiedy na nowo człowiek gdzieś potrzebuje się zatrzymać i nie tylko w tych najbardziej takich krytycznych momentach, ale i wtedy, kiedy może jest dobrze, my potrzebujemy, aby na nowo spojrzeć na Zbawiciela. I kiedy śpiewaliśmy tą pieśń 187, kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, można by było pomyśleć, że to się odnosi tylko do tego początkowego okresu w naszym życiu, kiedy Bóg nas zbawił. I tam byśmy to umiejscowili. Ale ja widzę, że wiele razy na drodze naszego życia ludzi wierzących następuje ten powrót, żeby na nowo musimy zobaczyć Pana Jezusa i w tym miejscu na krzyżu i to, kim On jest, jakim Go przedstawiają Ewangelie, jakim Go przedstawiają już listy i Księga Objawienia jako uwielbionego Pana, który króluje, który włada, do którego należy cała przyszłość. I chociaż na przykład w liście do Hebrajczyków też jeszcze autor tego listu pisze, że jeszcze nie widzimy go jak gdyby pełnego chwały, ale że widzimy go raczej jako tego, który został uhonorowany czy ukoronowany za te cierpienia śmierci. Może to odnosiło do tego, że niektórzy go takim zapamiętali, ale kiedy popatrzymy się już do Księgi Objawienia, to widzimy pełnego chwały Syna Bożego, który jest po prawicy naszego niebiańskiego Ojca. I widzę, wiecie, wiele razy, kiedy się rozmawia no, różnych rad my jedni drugim udzielamy, jak wyjść z tych naszych problemów, z tych różnych naszych kłopotów, różnych okoliczności życia. Ale ja widzę, że to, w jaki sposób mnie Bóg prowadzi, to, o czym mówi Słowo Boże, to jest to proste rozwiązanie. Żeby mieć takie chwile, takie momenty, to może w różny sposób się stać, ale aby to spojrzenie skierować na Jezusa Chrystusa. Żeby mieć taki czas, żeby to patrzenie było tak realne, tak rzeczywiste według tego wewnętrznego człowieka, że my odczuwamy i przeżywamy, jak przychodzi pokój, że zamiast tego zwątpienia przychodzi taka radość, taka wdzięczność, bo widzimy Go, że On jest tym, który zwyciężył diabła. Zwyciężył każdy grzech, wszelką niemoc. Ma moc i władzę też i nad chorobą. I to jest ten nasz ratunek, ta nasza pociecha. I ja chciałbym jeszcze przeczytać po prostu, że wiele razy właśnie Słowo Boże odwołuje się do tego. Może przeczytam tutaj jeszcze. Popatrzcie się, jak wiele razy też jest w liście do Hebrajczyków powiedziane o tym spojrzeniu. O Mojżeszu jest powiedziane, że on tego, który jest niewidzialny, tak by go widział. To jest 11 rozdział, 27 wiersz. 11 rozdział, 27 wiersz. Może od 24, bo to wszystko dotyczy Mojżesza. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulękłszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Trzymał się tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Czy nie to samo przeżywał Dawid, to co już mówiliśmy, że miałem zawsze Pana przed oczami mymi, abym się nie zachwiał. I wiecie, powiem tak, że jeżeli my to przeżywamy, to w różnych pokusach, w różnych okolicznościach to jest ta jedyna gwarancja, żeby być zachowanym. Obecność Pana Jezusa Chrystusa. On zniszczył moc diabła i tylko my w Nim możemy się ostać. Naprawdę nie ma żadnego innego rozwiązania. W Księdze Izajasza też jest takie bardzo znane miejsce. I tam też jest użyty ten werset, czy to sformułowanie, aby podnieść swoje oczy. O tym, co w Górze Myście jest napisane w liście do Kolosan. A w Księdze Izajasza 51, rozdział 6 wiersz, są to słowa, też takie zachęty, takiego pocieszenia. Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole. A więc najpierw Bóg wzywa do tego, aby spojrzeć na niebiosa, tam, gdzie jest nasz Zbawiciel, tam, gdzie jest to nasze odkupienie, którego oczekujemy, to synostwo, to odkupienie ciała naszego. Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Można by było czytać dalej, ale chcę właśnie zwrócić tą naszą uwagę na tą zachętę, na to, aby podnosić ten swój wzrok, aby patrzeć się na Pana. Wiem, że tego bardzo potrzebujemy, wiecie, w tym codziennym życiu. I tutaj, kiedy jesteśmy razem, aby ten obraz Pana Jezusa Chrystusa, tak jak w liście do... Może to miejsce też jeszcze przeczytam z listu do Galacjan, bo to zwiastowanie apostołów szło w tym kierunku. Wiecie, można powiedzieć, to było centrum ich zwiastowania. I apostoł Paweł, kiedy oni zaczęli kroczyć w kierunku prawa i zakonu, kiedy chcieli się obrzezać, kiedy chcieli zachowywać święta i zwyczaje, może po prostu i w tym upatrywać swoją sprawiedliwość, to apostoł Paweł mówi coś takiego, że przed ich oczami został wymalowany obraz. Trzeci rozdział to jest. I popatrzcie się, też to jest napisane do ludzi, którzy byli, przeżyli zbawienie w Chrystusie. Wiecie, to daje dużo do myślenia, że to, że człowiek się nawróci, to nie jest gwarancja raz na zawsze, po prostu, że ty pójdziesz cały czas tą prostą, wąską ścieżką za Jezusem, że diabeł jest tak chytry i kiedy popatrzymy się na historię Kościoła od początku, to ten ciężar jak gdyby spojrzenia, to centrum tego spojrzenia, diabeł cały czas i właśnie wykorzystywał do tego nawet najbardziej religijnych ludzi, żeby to spojrzenie z Jezusa Chrystusa, z Jego doskonałego, zupełnego, skończonego, wystarczającego dzieła skierować na coś innego, co nie było, wiecie, złe, czy byłoby negatywne. Ale kiedy ten ciężar przeniesiemy z Pana Jezusa na coś, co nie przynosi tego, co mamy w Chrystusie, to nas na pewno nie poprowadzi do przeżywania tego, co Bóg zaplanował ze względu na nas. I tu jest powiedziane, o nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I na pewno apostoł Paweł nie zrobił tego w taki sposób, że wziął kartkę, czy jakiś duży arkusz papirusu, czy nie wiadomo czego, i zaczął malować, tak to w religii się dzieje, obraz Pana Jezusa Chrystusa. W jaki sposób on to zrobił? Duch Święty, przez to Jego świadectwo, tak Go przeżył, że Go widział tą światłość i tak jak wiele razy to objawienie Jezusa Chrystusa On przeżywał, kiedy przyszedł do Koryntu po prostu i kiedy wcześniej był ukamienowany, kiedy był w Ikoniu, w Derbe i w Listrze, tam był taki czas trudny dla Niego i w nocnym widzeniu Pan się Mu znowu ukazuje i mówi Mu, nie milcz, mów. Bo mam wiele ludu w tym mieście. I potem jest napisane, że przebywał tam rok i 6 miesięcy i mówił śmiało i odważnie i powstał duży zbór w Koryncie. A tutaj Galacjanie dobrze zaczęli, szli we właściwym kierunku, ale w pewnym momencie jak gdyby wygodniejsze było takie życie według tych przepisów religijnych, które były w pewien sposób oparte na prawie mojżeszowym, ale apostoł Paweł mówi, nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przez których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu, czy prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Kiedy im tego Pana Jezusa Chrystusa tak przedstawił i kiedy oni w Niego uwierzyli, to oni przeżyli wszystko to, co Ewangelia niesie ze sobą. Przeżyli odpuszczenie grzechów, o co też się rozchodzi w prawie, ale prawo nikogo do doskonałości nie doprowadzi. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków prawa, czy na podstawie słuchania z wiarą? I widzimy oni z tego spojrzenia, z tego przeżywania obecności Pana Jezusa Chrystusa, oni to utracili, ale na nowo są zachęcani, wzywani do tego, aby w tą stronę iść. I myślę, że wiecie, te rozwiązania i to, co Pan nam proponuje, jest tak niesamowicie proste, tak jak dla tych Izraelitów na tej pustyni, aby ciągle na nowo tego swojego wewnętrznego człowieka kierować na naszego Pana, na naszego Zbawiciela. I myślę, że wiele razy też tak się nad tym zastanawiałem. Człowiek znając Słowo Boże, mimo że już jest w tym nowym przymierzu, traktuje to też jako zbiór pewnych zasad i takiej, jak gdyby takiego działania po prostu według własnej siły, według własnej możliwości, że tak patrzę się na swoje życie, że wiele razy właśnie tej obecności w Duchu Świętym, tego poruszenia od Ducha, my potrzebujemy, bo to zastępuje wszystko inne po prostu i to jest nieporównywalne, kiedy przychodzi to Boże poruszenie, po prostu, które buduje naszą wiarę, które jest na gruncie Słowa Bożego. Wiecie, to w momencie, tak to przeżyłem. Ja może tylko jeszcze powtórzę i na tym chciałbym zakończyć. Ja już to tutaj chyba mówiłem, to nawet niedawno byłem. Ciężko pracowaliśmy na budowie, jak to przy budowie bywa, ale wiedziałem, że jest w środę nabożeństwo i że jestem akurat w tą środę odpowiedzialny, to któraś z śród była. I kiedy wcześniej skończyliśmy, oni tam jeszcze dalej pracowali i też przyszedłem tutaj sobie na czas takiej modlitwy, żeby mieć taki czas. I tak już wcześniej, wiecie, tak to nakreśliłem. I zaczęło mnie po prostu, zaczęły mi się przypominać wszystkie te rzeczy negatywne. Po prostu może jeszcze do tego nałożyło się to zmęczenie. Po prostu i tak człowiek został z takimi niesamowitymi myślami i ciężarami. I tak został z tym i tak sobie myślę, właściwie co ja mogę komu dać? Po prostu czym ja się mogę podzielić, będąc w takim stanie? I tak sobie, wiecie, o tym wszystkim tak myślałem. I przyszedł taki moment, jak gdyby takiego zwrotu, takiej niesamowitej zmiany, że właśnie kiedy ten mój wzrok na nowo zwróciłem na Pana Jezusa Chrystusa, na to, co On już uczynił w moim życiu, jak wiele razy mi pomógł, jak wiele razy mnie podniósł, jak wiele razy rozweselił i pocieszył moje życie, mojego człowieka, jak On się troszczy o nasze życie, wiecie, nagle wszystko to, co mi dotychczas było takim ciężarem, co mnie tak coraz bardziej, że człowiek stawał się coraz taki mniejszy, po prostu to gdzieś zostało za mną i nagle ręce idą w górę i człowiek w momencie o wszystkim zapomniał i tylko taka wdzięczność popłynęła i już nie czułem się taki bezradny. Wiedziałem, kto to uczynił, wiecie, i jaka z tego jest chluba dla mnie? Jaka z tego jest chluba dla mnie? Żadna. Zero. Tym, który pragnie chluby i uwielbienia, i chwały, i sławy z naszego życia, jeżeli to przeżywamy, tym kimś jest tylko On, nasz Zbawiciel, nasz Pan. I On takim chce być cały czas, nie tylko wtedy, kiedy Cię zbawią, nie tylko wtedy, kiedy jesteś w jakiejś szczególnej potrzebie, ale tak w małżeństwie, tak wiele razy Słowo Boże porównuje to życie Kościoła ze swoim Panem, tak jest napisane w liście do Koryntian. Tam Paweł właśnie na tym obrazie po prostu następuje taki przekaz, że zaręczyłem was z jednym mężem. Po prostu wykorzystuje ten obraz męża i żony, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I znowu pisze o zagrożeniu. Popatrzcie się, tamten zbór w Galacji, to było zupełnie gdzieś w innym miejscu, to było w dzisiejszej Turcji, w takiej środkowej części. Korynt to jest dzisiejsza Grecja, zbór w innym miejscu, inna tradycja, inna kultura, prawda? Chociaż wszystko to było pod wpływem Rzymu. A on mówi im coś takiego, że zaręczyłem was z jednym mężem, ale obawiam się. Apostoł Paweł mówi, obawia się. On był świadomy, jak realne jest niebezpieczeństwo, jak jest ktoś taki, który chce zabrać właśnie to skupieniu się na Chrystusie i mówi, obawiam się, że jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone przez to działanie przeciwnika. Tu jest to pole bitwy, pole walki, aby myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od tego szczerego oddania się Chrystusowi. I to już jest 11 rozdział 1 listu do Koryntian. Dlatego, że kiedy on Ewangelię zwiastował, to tego Pana Jezusa tak przedstawiał, jako tego, jak też jest napisane to w liście chyba do Rzymian, że któż nas zdoła odłączyć od miłości Chrystusa? Wiecie, nie można mieć innych relacji, które by trwały, które by były, jak relacje, które są w miłości. On jest tym pierwszym, On jest tym najważniejszym, ale to nie jest dlatego, że ktoś mnie kazał, że ktoś mnie do tego zmusza, ale ja wiedząc o tym, czym było moje życie i teraz, żeby się móc ostać w tym świecie, żeby być zachowanym w tej czystości, ja widzę, ciągle trzeba tych szczególnych więzi z Nim w tej relacji miłości, którą On nam oferuje od samego początku aż do końca i nie będziemy już kiedyś potrzebowali wiary, nie będziemy potrzebowali nadziei, ale te relacje, takie, jakie tutaj poznaliśmy, to w jaki sposób go poznaliśmy, właśnie to, co nas pociąga, ta miłość Chrystusowa, to będzie trwało. To pozostanie. To nie będą jakieś suche, oficjalne relacje. To będzie ta cały czas ta bliska więź. On będzie tym pierwszym, najważniejszym. On będzie tym, którego będziemy czcili i będziemy to czynili ze serca i z całej duszy. I dlatego Słowo Boże nas zachęca do tego, tak, jeszcze raz zacytuję z tego psalmu. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Wiecie, to patrzenie na Jezusa Chrystusa sprawia, że jaśniejemy. Nie sami w sobie, Jego obecnością. I kolejna gwarancja, która tam też jest po prostu nam darowana, że nie doznamy wstydu. Wiecie, wiele razy człowiek, może już przez to przechodziliśmy, że czegoś oczekiwaliśmy, potem stało się zupełnie inaczej i jakieś zawstydzenie przyszło człowiekowi przeżywać. Ale w tym patrzeniu, w tej fascynacji się Zbawicielem i tym, żeby jaśnieć w Nim, po prostu Słowo Boże mówi, że nie doznamy wstydu. I chwała Mu za to. I to jest ta droga, którą On chce nas prowadzić. I myślę, że taki Kościół będzie dziedziczył chwały. Taki Kościół zostanie zabrany. Bo jeżeli czytamy to podobieństwo o 10 pannach, to nas tym bardziej to zachęca do tego, aby mieć olej, aby mieć ten czas z Nim. Niech nas Pan Jezus błogosławi, niech was Bóg błogosławi, że to jest dobry czas, kiedy możemy być razem. Amen.